Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie, nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie są uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają pręzdy u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy rozważania dotyczące rodziców widzących z Fatimy, ale w sposób szczególny skupiamy się na relacji matki do Łucji. Wczoraj mówiłem o wyjątkowej aurze czy klimacie rodzinnym, jaki panował w domu Łucji, w pewnych zasadach, które nimi kierowały. Które kierowały tym domem. Jakkolwiek byli to ludzie bardzo prości i wykształceni, to jednak żyli duchem Ewangelii. I dzisiaj pójdziemy trochę dalej. Zaczynamy od pierwszej Komunii Świętej. W tym przystąpieniu do Komunii Świętej szczególną rolę odegrała matka. Jak wiemy, Łucja przystąpiła o rok wcześniej do tej pierwszej Komunii Świętej. I to była taka szczególna dla niej łaska, ale osobą, z którą chciała się najpierw podzielić z tego daru, to była jej matka. Pisze tak. Moja radość jest niewyobrażalna. Biegłam całą drogę, klaszcząc w dłonie, by przekazać mamie moją dobrą nowinę. A mama od razu zaczęła mnie przygotowywać, by po południu zaprowadzić do spowiedzi. I mama pomaga w tym, żeby poszła do spowiedzi do księdza, którego ona sobie Łucja wybrała i dała jeszcze jej kilka wskazówek do odbycia tej spowiedzi. Ta spowiedź była dla Łucji bardzo głębokie przeżycie, jednocześnie ma takie poświadczenie ze strony Kościoła w czasie sakramentu pokuty, że jej życie duchowe tego dziecka rozwija się w bardzo dobrym kierunku. Między innymi usłyszała od księdza Twoja córko, Twoja dusza jest świątynią Ducha Świętego. Zachowaj ją czysto na zawsze, tak by On mógł i nadal działać swoje święte rzeczy. I tu bardzo jest ciekawa reakcja na to. Łucji, usłyszawszy te słowa, poczułam się wypełniona szacunkiem wobec mojego intymnego wnętrza. I zapytałam spowiednika, co powinnam czynić. Często w przypadku dzieci z Fatimy widzimy, że oni nie umieją dobrze odczytać, od razu zrozumieć, czego doświadczają. I to jest rzeczą normalną. Na przykład święty Franciszek potrzebował wiele lat, żeby w odpowiedni sposób odczytać to, co Pan mu przekazywał. A nawet jeżeli coś otrzymał, to był taki moment, gdzie rozumiał to w jakiś sposób niewłaściwy. Dopiero potem przychodziły dalsze światła. Ale tutaj jest ta niezwykła rzecz, kiedy ona mówi: poczułam się wypełniona szacunkiem wobec mojego intymnego wnętrza. A więc odkrycie, że we wnętrzu ktoś jest, nie wie dokładnie co, nie wie dokładnie jak, ale zdaje sobie sprawę, że jest coś więcej. Dla dziecka, które ma 6 lat, tego typu doświadczenie jest niezwykłe. I dalej ksiądz mówi: idź na kolanach u stóp Matki Bożej i proś ją z wielką ufnością, by wzięła w opiekę Twoje serce. A więc dalszy ciąg tego wszystkiego, więc odkrywa coś we wnętrzu. Mówi: niech Maria weźmie w opiekę Twoje serce, by je przygotowała do kochanego przyjęcia jutro jej kochanego syna i by je zachowała wyłącznie dla niego. To też mamy bardzo dalszy ciąg akcji, bardzo piękny. Widzimy, jak bardzo ważne jest też wychowanie, jak bardzo ważne są pewne zwyczaje, praktyki, które rodzice mogą przekazać, czy rodzina może przekazać. Dlatego, że w tym kościele znajdowało się kilka wizerunków Matki Bożej. I ona w jakim wybiera? Otóż wybiera ołtarz z wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej, dlatego że jej siostry troszczyły się o ten ołtarz i ona, idąc za przykładem sióstr, modliła się przed nim. I dlatego tamtego dnia również udała się przed ten ołtarz. I prosi Matkę Bożą żarliwie, jak tylko umiała, aby zachowała wyłącznie dla Boga jej biedne serce. I mówi, powtarzając kilkakrotnie tę pokorną prośbę z oczyma wpatrzonymi w ołtarz, wydawało mi się, że ona się uśmiecha i że za pomocą spojrzenia i gestu pełnych dobroci mówi, że się zgadza. Byłam zatopiona w tak wielkiej radości, że z trudem artykułowałam wyrazy. I to spojrzenie Maryi odcisnęło się w dawnej duszy. Zapamiętała to doświadczenie. I jednocześnie w tym momencie pojawia się taki dramat w relacjach pomiędzy nią a jej matką. Dlatego, że to dziecko coś już odkryło. Odkryło tajemnicę swego wnętrza. Doświadczyła coś z obecności Maryi. To już jest jej osobisty sekret, z którym nie potrafi się już ze swoją matką dzielić. Matka, kiedy wracała z nią, z Łucją do domu po tej spowiedzi, próbowała odkryć to, czego doświadczyła. Jednak dziecko już zachowało kawałku ciszy. I to jest z pewnością dla matki trudny moment. Bo nagle jakby to dziecko ma już swoje tajemnice. Nie jest to nic złego, jest to rzecz dobra, ale w takim doświadczeniu rodzicielskim nie zawsze musi to być łatwe i proste. Ale było to tak głębokie doświadczenie, do którego później ona wracała po latach i stanowiło taki punkt odniesienia. Gdyby to było tylko wyobrażenie dziecka, coś, co wymyśliło, to by tego nie zapamiętała. Natomiast jeżeli potem wróciła po latach, pamiętała o tym. To było coś bardzo ważnego. I są takie w życiu doświadczenia, takiej obecności Boga, one są bardzo cenne. Jeżeli wraca, to znaczy, że coś się wydarzyło. Potem jest sam moment, czy sam dzień Komunii Świętej. Tu też widzimy rolę rodziców, rolę matki. To też jest bardzo wzruszające. Przed wyjściem z domu, w towarzystwie piątki rodzeństwa, ubrany już w białą sukienkę z wiankiem na głowie, uncja. Na głowie uncję najstarsza siostra zaprowadziła do kuchni. To jest też piękne. Widzimy układ rodzinny. Najstarsza siostra prowadzi do kuchni, gdzie czekali na nią rodzice. Uncja poprosiła ich o wybaczenie i o błogosławieństwo. I błogosławiąc ją, matka udzieliła córce wskazówek, o co powinna prosić Jezusa, gdy to przyjmie do swego serca. I przede wszystkim powiedziała, proś Matkę Bożą, by cię uczyniła świętą. Z wielkiej dziecięcej miłości, jaką żywiła do matki, Łucja dobrze sobie zapamiętała jej słowa i gdy przyjęła komunię, to właśnie te słowa powiedziała Jezusowi jako pierwszy. Jak wiemy, on je wypełnił. Poza tym matka przekazała im takie polecenie, czy takie zalecenie, by zawsze wstępowały do kościoła, gdy obok niego przechodzą. I Łucja była w tym bardzo posłuszna. Kiedy już weszła w taki wiek, kiedy mogła załatwiać mamy niektóre sprawunki, to wykorzystywał po to, by odwiedzić swego przyjaciela. Tak układa wsi, to jest taka rzecz normalna, że w którymś momencie posyła się dzieci do sklepu, który często znajdował się gdzieś tam daleko. To oczywiście już trzeba było zyskać odpowiednie zaufanie rodziców. Widzimy, jak tutaj się zachowuje. Taki dramat pomiędzy Łucją a matką w związku z objawieniami będzie się pogłębiał. Otóż przy tym w dalszym ciągu matka ma duży wpływ na nią. Między innymi to matka wpłynęła na to, żeby Łucja zaczęła wyprowadzać owce na pastwisko. To też można powiedzieć, co to za wydarzenie, co to za sprawa, jakaś taka błaha. Dlatego, że ani ojciec, ani pozostałe siostry nie podzielały matczynego zdania, że uważały, oni uważali, że młodsza dziewczynka mogłaby mieć przedłużone dzieciństwo. Jednak matka uważała, że powinna mieć już swoje obowiązki i powinna wyprowadzać owce na pastwisko. Wiemy, to miało duże znaczenie, dlatego że właśnie to pastwisko, czy te pastwiska były miejscem objawienia. Więc ta decyzja matki miała dalsze konsekwencje. I jak wiemy, najpierw to są te objawienia anioła. Dzieci też nie od od razu dałem sobie radę z tym, czego doświadczałem. Przy tym dzieci próbują mówić rodzicom. Lucja też próbuje się dzielić ze swoją matką. I odpowiada w sposób taki nieudolny. Mówiąc o widzeniu anioła. Wyglądało jak człowiek owinięty prześcieradłem. Bo widać oczu, ani rąk. I tu, jak wspomniałem, ten dramat się pogłębia. Matka w geście wzgardy podsumowała etap dzieci lata. Jednak w jakimś czasie matka znowu się pyta. I dziewczynka nieco zmieniona powiedziała: nie wiem, kochana matko, nie wiem, co to jest. Sprawa się w dalszym ciągu jeszcze będzie rozwijała, potem objawienia anioła, to były preludium. Potem przychodzą objawienia Matki Bożej. Jak wiemy, pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja. I tutaj reakcja rodziców tych dzieci na te objawienia, czy na te wieści objawienia ich dzieci była różna. A więc pan Marto, ojciec Franciszka Hyacynt, uwierzył od samego początku. Żona miała najpierw pewne wątpliwości, jednak wkrótce i ona uwierzyła. Natomiast rodzinie Łucji nie poszło to tak gładko. Ojciec nie chciał w ogóle mieć nic wspólnego z całą tą sprawą, a nie potwierdzał i nie negował, a matka nie była w stanie przyjąć tych wydarzeń za prawdę. Tutaj z tą matką rodzi się pewien problem. Przy tym trzeba też powiedzieć, że rodzice Łucji nie przyjmują do końca tego wszystkiego, trzymać tego dystans, jednak te dzieci nie zostawiły. I zwłaszcza kiedy już było to ostatnie objawienie, to jak wiemy, oni stanęli po stronie dzieci, udali się na to objawienie, na to miejsce objawienia i byli gotowi ponieść wszystkie konsekwencje tylko po to, żeby te dzieci uratować. Ale sytuacja była trudna, dlatego że to pole, które oni mieli, to było ich pole i przybywający ludzie na miejscu objawień traktowali należące do rodziców Łucji pola Kowa Daninie okolicy, co bardzo poważnie odbiło się na domowej ekonomii. Więc doszło do tego, że nawet siostry i matka powtarzały jej, że gdy będzie głodna, niech poprosi o jedzenie tę panią. Bo zbiera coś w głowa Danielia. Więc słyszenie takich słów no nie było takie proste. Poza tym ten problem się jeszcze pogłębiał w miarę tych objawień, dlatego że ta ziemia, która należała do nich na skutek napływających pielgrzymów, to już właśnie nie do odzyskania. Co spowodowało takie konsekwencje, że pozostałe dwie dziewczyny, Gloria i Karolina, nie miały na ślub wyprawy, bo to była konkretnie ziemia. Więc z tego powodu musiały pójść. pójść na służbę do zaufanych domów, aby zarabiać na chleb. Z kolei ojciec w tej sytuacji nie dawał sobie rady. Uciekał od tabunów ludzi, którzy nachodzili jego dom i zamęczali go pytaniami, na które nie potrafił odpowiedzieć. Więc spędzał większość czasu w tawernie na rozmowach i grze w karty z kolegami. A wracał dopiero wtedy, gdy był pewien, że dom wreszcie stoi pusty. Natomiast matka musiała wypić całą tę gorycz bez pociechy, jako mogła być pewność, że to, co mówi najmłodsza z córek, jest prawdą. Niemniej w tym wszystkim ta matka miała swoją ogromną rolę. Jakkolwiek Maria do niej się nie zwróciła bezpośrednio słowami, Bóg obok tego, kogo wybiera do misji specjalnych, stawia zawsze innych, bezimiennych świętych, którzy pomagają w wypełnianiu Bożej prośby. I Boże dzieło jest zawsze wynikiem pracy wielu. Pastuszka nie szła sama swoją drogą, chociaż często musiała odczuwać ciężar samotności. Obok niej znajdował się cały sztab współpracowników wybranych przez Boga i między innymi takim współpracownikiem była matka. Dlatego, że ona ciągle domagała się od ludzi, żeby w tym była prawdziwa, żeby była szczera, żeby nie kłamała. I wiemy, że w takich relacjach naszych z rodzicami to można pozwolić sobie, powiedzmy, wobec różnych ludzi na różne rzeczy, ale wobec rodziców, wobec matki, zwłaszcza wobec matki, wobec ojca, na pewne rzeczy człowiek sobie nie może pozwolić. I dlatego tutaj przy całym dramatyzmie, jaki był w tych relacjach, jednak matka była takim ciągłym punktem odniesienia dla Łucji, który ją ciągle przynagrał do tego, aby w tym, co robi, była uczciwa, że nie dała się wywieźć na jakieś na pole kurbanowce. Na pewno takim potwierdzeniem podsumowaniem tej całej historii, tych zmagań, to była śmierć matki, która nastąpiła 13 października. Śmierć matki nastąpiła 16 lipca 1942 roku. A więc Matka Boża z Góry Karmel, która w ostateczności zabrała córkę do zakonu, ta Matka Boża przychodzi w dniu śmierci po matkę. I ta, która nigdy nie odważyła się wyznać wiary w prawdę objawień, które miała córka, ponieważ uważała, że to zbyt wielka rzecz, by mogła dziać się w jej rodzinie, wstąpiła w świat po wieczności, ujrzała prawdę. A ponieważ ujrzała prawdę, zanurzyła się bezkresnym uwielbieniu Bogu serc. Łucja zdawała sobie sprawę z tego całego napięcia, które było pomiędzy nią i matką. I ten moment śmierci matki, czy ten dzień śmierci matki, tak odnotowała. Był dzień 16 lipca 1942 roku. Do około godziny 4 po południu moja siostra Gloria zadzwoniła do mnie i przekazała mi wiadomość o odejściu naszej ukochanej mamy do nieba. Był to dzień Matki Bożej z Góry Karmel, która, mam nadzieję, przyjęła mamę w swe matczyne ramiona, aby ją przejść do nieba. Ale pomimo całej tej nadziei i wiary, która rozświetla mego ducha, Śmierć przybywa zawsze owinięta w płaszcz grzechu, który ją wywołuje i dlatego odczuwamy ciężar kary i ciemność grobu wraz z tęsknotą, która z sobą przynosi rozstanie i wyciska z nas łzy bólu. Większy ból odczuwałam z jej, nie z mojego powodu. Kilka dni przed unieruchomieniem w łóżku, przeczuwając swój bliski koniec, zadzwoniła, aby skoro nie mogła zrobić tego w inny sposób, pożegnać się telefonicznie z biedną córką, która przebywała tak daleko. Nie mógł pozwolić, by nie doświadczyła nawet tak drobnej pociechy. Ave Maria, kocham Cię, mój Jezu. Lucja czuje ból w tej całej sytuacji, że nie w tym momencie jeszcze matka nie wierzy w to, że jest obdarzona, ale nie ma tej okazji do składania ofiary. W jej sercu nadal koleje pragnienie, żeby zbawiać duszę i wszystko przemienia się w ofiarowanie za tych, którzy nawet nic o tym nie wiedząc, czekają na pomoc, aby powrócić do Boga. I odnośnie swojej matki w jednym z listów napisała tak. Co do mojej kochanej mamy, ufam całkowicie opiece niepokalanego serca Marii, która ją z upodobaniem kochała. Jej cnocie zawdzięczam łaski zsyłane mi z nieba. Ufam, że Maria natychmiast ją zabrała, by mogła się cieszyć w niebie szczęśliwym towarzystwem i że tam jej zajęciem będzie czuwanie nad tymi, których zostawiła na ziemi, czekających na szczęśliwą chwilę zjednoczenia się z nią jako wieczną własność naszego Boga. Kończąc więc, widzimy, że obdarowanie pochodzące od Marii jest wcale takie łatwe do przyjęcia i może powodować cierpienie. W tym wypadku mogliśmy trochę pochylić się nad tą tajemnicą relacji pomiędzy mną i matką. Z jednej strony matka zrobiła bardzo wiele, żeby to dziecko przygotować na przyjęcie tego wszystkiego, czym Maria chciała obdarzyć, a jednocześnie w tym wszystkim matka nie potrafiła przyjąć, zawierzyć, uwierzyć, że dziecko jej zostało tak obdarowane. Przygotowała, upominała, że bał w tym